Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, to sprawa dość świeża. Sprawa, której możecie nie kojarzyć z imienia i nazwiska Sebastiana Sierpińskiego, ale możecie kojarzyć z takim hasłem jak pole kukurydzy, jak Gryfino, jak zaginięcie. Ta sprawa ma też swój obraz. Dla mnie to wizerunek Sebastiana, uśmiechniętego, stojącego w słońcu, mającego na głowie śmieszny, słomkowy kapelusz. Do kogo ten kapelusz należy? Dlaczego tego dnia Sebastian ma go na sobie? I dlaczego ten kapelusz okaże się tak ważny? Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii, ale to też zaproszenie do tego, żebyście, jeżeli macie taką możliwość, rozwieszali wizerunek Sebastiana, ale też jeżeli pochodzicie z okolic Gryfina, okolic Wirówka, okolic Szczecina i macie znajomych, którzy w tamtych rejonach mieszkają, zapytajcie, czy może feralnego dnia, o którym dzisiaj będziemy opowiadać, coś zapamiętali, coś zwróciło ich uwagę, coś ich zaniepokoiło albo zdziwiło. Bo czasem okazuje się, że właśnie z takich najmniejszych, pozornie nic nieznaczących szczegółów może dojść do przełomu w śledztwie, na który to przełom czekamy wszyscy, a przede wszystkim rodzice Sebastiana. Sebastian Sierpiński rodzi się w połowie lat 90. W 2021 roku ma 26 lat. Sebastian jest synem kochających się rodziców, którzy na pewnym etapie swojego życia postanawiają wyprowadzić się do Norwegii. Tam bowiem znajdują pracę, która jest dużo lepiej płatna niż ta w Polsce. Najpierw wyjeżdża tata Sebastiana, potem wyjeżdża za nim mama, ale już z dziećmi. Także wszyscy przenoszą się do Norwegii. Sebastian jest kontaktowy, przyjazny, uśmiechnięty, ale też pracowity. Jednak mimo, że w Norwegii jest ze swoimi bliskimi, to tęskni za Polską. Stara się więc w Norwegii znaleźć dla siebie miejsce. Ale to miejsce nie za bardzo jest tam, gdzie mieszka. I początkowo z tej Norwegii zaczyna wyjeżdżać. Właśnie w poszukiwaniu samego siebie. Najpierw wyjeżdża do Holandii, potem do Niemiec, gdzie pracuje jako pracownik magazynowy. Niektóre źródła podają, że pracuje wówczas w Amazonie. W dalszym ciągu średnio mu się podoba to życie za granicą i decyduje się na powrót do Polski. Kiedy do tej Polski przyjeżdża, zamieszkuje u swojej babci. Jego rodzice nie widzą nic przeciwko, są w stałym kontakcie, codziennym niemalże. Sebastian też jest pod opieką babci, może nawet nie pod opieką, bo jest bardzo samodzielnym człowiekiem. Młodym człowiekiem, jednak ta obecność babci, opieka babci nad wnuczkiem sprawia, że to życie Sebastiana jest pewnie dużo, może nawet nie tyle łatwiejsze, co milsze, bardziej rodzinne, a też rodzicom pewnie łatwiej znieść tę rozłąkę, co prawda z dorosłym, ale jednak z bardzo kochanym przez nich synem. Sebastian jest lubiany przez swoich rówieśników, ceniony w miejscach, gdzie się zatrudnia, jest towarzyski. Jednak pewnego dnia to jego spokojne, towarzyskie życie burzy bójka, do której dochodzi. To bójka ze znajomym, chociaż właściwie trudno go nazwać znajomym. Według Sebastiana sytuacja miała miejsce, ponieważ złożył on życzenia urodzinowe dziewczynie tego znajomego, swojej koleżance. Jednak ten człowiek, ten znajomy, odebrał te życzenia inaczej. Pomyślał, że Sebastian w ten sposób próbuje odbić dziewczynę, nie respektuje tego, że ona jest zajęta. Nie znam tej sytuacji, nikt tak na dobrą sprawę o niej zbyt wiele nie wie, ponieważ Sebastian o tej bójce nic nie mówi, a prawdopodobnie ma ona dość spore znaczenie w tej sprawie. Według tamtego chłopaka Sebastian miał wypisywać do dziewczyny, że ją kocha, miał do niej dzwonić o 4 nad ranem, jednak nic tak naprawdę tego nie potwierdza. Chłopak reaguje w ten sposób, że Sebastiana dotkliwie bije. Sebastian tego nigdzie nie zgłasza, unosi się honorem, jednak babcia jest tak zaniepokojona stanem swojego wnuka, że dzwoni do Norwegii, do rodziców Sebastiana i mówi im, że z Sebastianem stało się coś bardzo złego. Sebastian, żeby rodziców nie martwić, nie chce im za bardzo powiedzieć, co się stało, a tym bardziej nie chce im się pokazać. To, że oni rozmawiają na bieżąco ze sobą, kilka razy w tygodniu, nawet właściwie raz dziennie, raz rozmawia mama, kolejnego dnia z kolei rozmawia tata, to są zazwyczaj w ogóle rozmowy wideo i Sebastian przez kilka dni nie chce im się pokazać. Pokazuje się dopiero po kilku dniach, nawet nie wiem, czy nie mija już grubo ponad tydzień i rodzice są przerażeni tym, co widzą. Sebastian wygląda strasznie, natomiast twierdzi on, że jest dobrze, chociaż prawda jest taka, że rusza mu się cała kość policzkowa, cały fragment kości. Możemy się tylko domyślić, jak dotkliwie był pobity. Nie zgłasza tego, nie chce robić temu znajomemu żadnych problemów. Być może jakiś kodeks męski pozwala mu myśleć w ten sposób, że faktycznie może naruszył jakąś granicę, jakieś zasady koleżeństwa. Jednak Sebastian tą koleżanką raczej nie był zainteresowany uczuciowo, no i też nic nie wskazuje na to, że faktycznie tych dwoje coś łączyło. Sebastian, kiedy wraca do Polski i zamieszkuje u babci, mieszka w Dębnie, ale nie chce tam dłużej mieszkać, próbuje znaleźć coś swojego. Cały czas ten motyw poszukiwania swojego miejsca na ziemi tutaj jest dość istotny. Dlatego postanawia poszukać tej pracy w Gryfinie. To w Gryfinie poznaje Krystiana, lokalnego biznesmena, który tym biznesmenem właściwie jest, tak możemy sobie myśleć, lokalny biznesmen. To czym się może zajmować taki lokalny biznesmen w Gryfinie? Ale Krystian P. jest przedsiębiorcą lokalnym, ale przedsiębiorcą na szeroką skalę. Kiedy piszemy sobie jego dane do bazy firm, to wyskoczą nam naprawdę dość takie rozległe biznesy. Między innymi ma firmy zarejestrowane w Niemczech, w Danii. On sam jest Niemcem, prawdopodobnie z polskimi korzeniami, albo jest Polakiem, który ma jakieś niemieckie korzenie. Bardzo możliwe, że ma podwójne obywatelstwo. Na pewno ma obywatelstwo niemieckie, ale w Polsce mieszka od lat, prowadzi tutaj działalność, więc być może też ma to obywatelstwo polskie. Jest to dość tajemnicza i mało znana postać, albo inaczej mało prześledzona w tej całej historii. A myślę, że niesłusznie. I myślę, że się też ze mną zgodzicie. W każdym razie prowadzi szerokie biznesy. Zajmuje się z jednej strony budowlanką, z drugiej strony zajmuje się dostawą maszyn na budowy, wypożyczalnią samochodów, maszyn, takiego ciężkiego sprzętu. Z trzeciej strony prowadzi również chyba razem z siostrą biznes w Wirówku. To jest taka miejscowość mała, dość malowniczo położona, prawie przy granicy z Niemcami. Tam prowadzą folwark, w którym między innymi na przykład można sobie zrobić wesele czy jakąś wspaniałą taką imprezę w ogrodzie. Jest tam też hotel, pensjonat. Prowadzi też swoje własne gospodarstwo rolnicze na taką dość dużą skalę. Daje pracę nie tylko Sebastianowi, ale również kilkudziesięciu osobom z lokalnych wsi, miejscowości. Ma też dobre kontakty z władzami, czy tam z wójtem, czy z sołtysem, czy z jakimiś burmistrzami. Taka lokalna, ważna postać, przez to, że pewnie właśnie ma jakieś kontakty, biznesy, może tutaj może zaproponować jakąś zniżkę na wypożyczenie maszyn albo zniżkę na jakąś świetną imprezę. Małe miejscowości mają to do siebie, że wszyscy się znają, wszyscy w jakiś sposób są od siebie zależni, a Christian P. to po prostu lokalny, bardzo dobrze prosperujący i zapewniający dużo miejsc pracy lokalnym mieszkańcom człowiek, więc ważna, bardzo ważna postać. Sebastian u Christiana P. zajmuje się całą gamą różnego rodzaju zajęć. Dostaje samochód służbowy, którym właściwie załatwia sprawy z Christianem P. albo za Christiana P. Trochę też jest jego szoferem, nie takim eleganckim, który go zawiezie pod jakiś pałac na kolację, chociaż może też go odbierał z różnego rodzaju imprez. Natomiast ja bym to chyba bardziej porównała do bycia intendentem. Dba o to, żeby firma prosperowała, żeby wszystkie te rzeczy, które są związane z działalnością, czy tam właśnie w tym gospodarstwie, czy z wypożyczaniem maszyn, żeby to wszystko się dobrze kręciło, więc on jest prawą ręką Christiana i właściwie wchodzi z nim w taką dość dużą zażyłość i taką relację, no bardzo bliską. Spędzają ze sobą czas w pracy, spędzają czas ze sobą po pracy. Przez to, że Sebastian bardzo często Christiana P. gdzieś wozi, zawozi, przywozi, więc zna jego harmonogram dnia, tygodnia, miesiąca. Doskonale rozumie potrzeby swojego szefa, reaguje na nie. Sebastian w ogóle jest taką osobą, która jest proaktywna, która jest bardzo odpowiedzialna, ale mimo, że właściwie cały czas jest w pracy, bo to gospodarstwo pracuje 24 godziny, 7 dni w tygodniu, więc nie ma dni wolnych od pracy, to mimo tego, że Sebastian te 7 dni w tygodniu jest w pracy, bardzo często, kiedy gdzieś właśnie jeździ, dzwoni to do swoich rodziców, to do swoich znajomych, a to do swojej też dziewczyny, z którą spotyka się od kilku tygodni. Dlatego też wszyscy jego bliscy, osoby, którym Sebastian ufa, wiedzą, co się u niego dzieje. Sebastian jest szczęśliwy, jest zadowolony, jest zmęczony, bo ostatnie dni pracy, mówimy tutaj o początku sierpnia 2021 roku, no są tak intensywne, że Sebastian od czwartku nie śpi. Czwartek to 12 sierpnia, nie sypia praktycznie w ogóle, więc jest bardzo, bardzo zmęczony. 14 sierpnia 2021 roku to sobota. Tego dnia dziewczyna Sebastiana ma urodziny albo robi imprezę urodzinową dla swoich koleżanek. Sebastian tego dnia jest w pracy. Rano jedzie z Christianem P. do Szczecina, o czym Sebastian wspomina swojej dziewczynie dzień wcześniej, że nie chce jechać, że jest zmęczony. Mówi nawet, że czegoś się obawia, ale nie do końca wyjaśnia, czego tak naprawdę może się obawiać. W każdym razie nie czuje się najlepiej. Rozmawia też tego dnia ze swoją babcią. Wtedy mówi jej, że od kilku dni nie śpi, że jest ciągle w pracy. Telefon do babci też wykonuje w nocy. Jest bardzo późno. Babcia nie do końca pamięta, która jest to godzina, ale jest to godzina nietypowa dla ich rozmów osobistych. Nie wiem, jaka godzina to jest późna dla Sebastiana, ale myślę, że ja też gdybym zadzwoniła do mojej babci o 11, to raczej babcia, gdyby była czujna i może nie miałaby 80 iluś lat, to też by zwróciła uwagę, chociaż pewnie i tak by zwróciła uwagę, dlaczego tak późno dzwonię. Pewnie moja by nie odebrała, by już dawno śpi o tej porze. W każdym razie babcia zwraca uwagę, że Sebastian dzwoni do niej i faktycznie jest taki osłabiony, lekko zmęczony, nie jest w najlepszej formie i że dzwoni właśnie tak późno. Być może dopiero wtedy ma czas, a on faktycznie do tych bliskich bardzo często dzwonił. W sobotę po wycieczce, czy tam po podróży, czy po wizycie w Szczecinie razem z Krystianem P. wraca do Gryfina i tego dnia rodzice nie dzwonią do niego. Natomiast w niedzielę zwracają uwagę, że faktycznie nie mieli z nim kontaktu. I wygląda to tak, że to nie było tak, że rodzice umawiali się na telefon do Sebastiana, że siadali sobie razem przed komputerem, czy przed FaceTime'em, czy tam jakimś czatem. Tylko było tak, że raz dzwoniła mama, raz dzwonił tata. I pewnie mama myślała, że tata zadzwonił. Tata myślał, że mama zadzwoniła. I w niedzielę, ja rozmawiałam z rodzicami Sebastiana, po prostu między nimi dochodzi do jakichś rozmów. A co tam u Sebastiana? A nie wiem, nie rozmawiałem z nim wczoraj. A ty rozmawiałaś? Nie, też nie rozmawiałam. I to ich niepokoi, że nikt z Sebastianem w sobotę nie miał kontaktu. Dzwonią do niego, ale Sebastian nie odbiera. W poniedziałek tak samo, jego telefon milczy, nie ma żadnej wiadomości, SMS-a, telefon wyłączony. Więc myślą sobie, że mógł mieć problem z telefonem, ponieważ Sebastian faktycznie miał Samsunga jakiegoś, który miał problem z baterią i dość szybko się rozładowywał. Może ten telefon po prostu już tak był, działał resztkami sił, więc to jest coś, co oni myślą na samym początku, że po prostu ma problem z telefonem albo tak naprawdę jest tak bardzo zapracowany, że faktycznie nie ma czasu, ale jest to bardzo nietypowe. Jednak przychodzi wtorek i z Sebastianem nie ma już kontaktu czwartą dobę. Rozmawiają z babcią Sebastiana, która również nie ma z nim kontaktu i mówi właśnie o tym, że ostatnio z Sebastianem rozmawiała pewnie w piątek, kiedy dzwonił do niej bardzo późno w nocy czy tam wieczorem. Mówił, że jest zmęczony, że w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek się nie odzywał, jest wtorek, nie ma kontaktu. Nie mieli telefonów do znajomych Sebastiana. Jedyne, co przychodzi im do głowy, to po prostu gdzieś go złapać w firmie. Dlatego znajdują gdzieś w internecie prawdopodobnie kontakt do jego szefa, do Krystiana P. i dzwonią do niego z pytaniem, co się dzieje, że nie ma kontaktu z Sebastianem. I wtedy słyszą od szefa swojego syna przerażającą historię. Szef wówczas wspomina, że w sobotę 14 sierpnia, kiedy już załatwili wszystko, co mieli zrobić w Szczecinie, wracają do Gryfina, ale prowadzi szef. I to jest takie zupełnie naturalne, że to on prowadzi ten samochód. W sensie w ogóle nie tłumaczy tego, dlaczego on prowadzi ten samochód, chociaż zawsze, ale to zawsze prowadził go Sebastian. I że wracali z tego Szczecina, w okolicach właśnie Gryfina. Sebastian w trakcie tej trasy dzwoni, rozmawia ze znajomym przez telefon, rozmawia też ze swoją dziewczyną, mówi jej, że wróci za chwilkę do domu, że naładuje telefon i że do niej odzwoni, bo ten telefon całkowicie mu pada. Jednak po wykonaniu tych dwóch telefonów Sebastian według szefa zaczyna się dziwnie zachowywać. Ma być taki cały rozdrażniony, zaniepokojony, co chwilę ma się odwracać do tyłu samochodu, patrzeć tak jakby przez tylną szybę. Ma mówić, że ktoś go namierzył, jest cały spanikowany. Krystian chce uspokoić swojego młodego pracownika, staje więc na poboczu, bo nie wie, co się dzieje. I wtedy Sebastian wybiega z samochodu prosto w pole kukurydzy. Krystian jest w szoku, nie wie, co się dzieje. Wychodzi z samochodu, podchodzi do tego pobocza, na którym się zatrzymał, ale bliżej jakby tego pola kukurydzy i nawołuje Sebastiana, ale nic się nie dzieje. Nie słychać Sebastiana, Sebastian nie odpowiada. Podobno według jego zeznań spędza tam około 20 do 40 minut. Próbuje do Sebastiana wołać, dzwonić do niego, no ale telefon nie odpowiada. I nic się nie dzieje. Pomyślał, że faktycznie coś się stało. Nawet pomyślał na początku, że to jakiś kawał. W każdym razie wraca do domu i nic z tym nie robi. Nie zgłasza zaginięcia. Próbuje niby zadzwonić, ale Sebastian nie odpowiada. W niedzielę Sebastian nie pojawia się w pracy. Wiem, że to brzmi tak, jakby miała być niedziela, weekend, ale tam pracowali codziennie. To była praca chyba dość sezonowa, tak mi się wydaje. W każdym razie Sebastian w tę niedzielę nie pojawia się w pracy i to szefa nie dziwi, mimo że w poniedziałek dzieje się to samo, że Sebastian się w tej pracy nie pojawia, do tej pory nie brał wolnych dni. Rodzice, którzy są w Norwegii i dowiadują się o tym we wtorek, zmuszają szefa Sebastiana, tego Christiana P., do zgłoszenia zaginięcia Sebastiana na policję. On niechętnie chce to zrobić, no ale w końcu idzie i to robi, więc dopiero zostaje zgłoszone jego zaginięcie 17 sierpnia. I początkowo zaginięcie jest klasyfikowane jako zaginięcie trzeciego stopnia, czyli takie zaginięcie zgłoszone właściwie pro forma. Ono jest w przypadkach osób, które na przykład mają taki styl życia, że imprezują, mają na swoim koncie wcześniejsze ucieczki z domu, czy właśnie takie zniknięcia. To są osoby, które na przykład mogły zostawić list pod tytułem nie szukajcie mnie, wyjechałem sobie gdzieś tam nad morze, nie kontaktujcie się ze mną, bo sobie tego nie życzę. Generalnie to jest ten stopień zaginięcia, przy którym policja właściwie poza przyjęciem zgłoszenia i może ustaleniem jakichś podstawowych rzeczy nic nie robi. Zaczynają się poszukiwania. Przede wszystkim, zaczynając od tego, rodzice Sebastiana w 3 sekundy ogarniają lot do Polski i to oni wszczynają te poszukiwania. Przyjeżdżają z Norwegii w środę, więc właściwie no to kilkanaście godzin po tym, jak się dowiadują, że Sebastiana nie ma, że nie był w pracy, że po prostu zaginął. I tam oni właściwie wszczynają tę akcję poszukiwawczą. Dzięki ich interwencji zostają wynajęte psy tropiące. I to 3-krotnie zostają one zaciągnięte do pracy. To są psy do wykrywania ludzi, do łapania tropów ludzi. Ale też jest tam pies, który wykrywa zwłoki. I ani jeden pies nie podejmuje tropu w miejscu, w którym rzekomo Sebastian wybiega z samochodu. Tam, gdzie szef mówił, że doszło do tej przedziwnej sytuacji. Udaje się ustalić, no pewnie to dzięki rodzicom, co Sebastian robi jeszcze w sobotę. I przestaje się tutaj zgadzać pierwsza rzecz. Okazuje się, że Sebastian, kiedy faktycznie wraca z tego Szczecina w sobotę, jedzie samochodem, ale on ten samochód prowadzi. I wiemy to z tego, że Sebastian rozmawia przez wideoczaty. Oboje widzą, że Sebastian ten samochód prowadzi. Gdyby Sebastian siedział w miejscu pasażera, to zapewne zarówno znajomy, jak i dziewczyna, już na pewno rodzice, byliby zdziwieni, że to Sebastian jest wieziony przez szefa. Natomiast szef twierdzi, że to on prowadził ten samochód i to on Sebastiana podwoził do domu, mimo że Sebastian dysponował tym samochodem. To było jego narzędzie pracy, więc niezrozumiałym jest to, dlaczego szef podwoził tym samochodem Sebastiana pod jego mieszkanie. Czy miał tak zrobić. Finalnie tego nie zrobił. Dlaczego nie zgłasza zaginięcia Sebastiana wcześniej jego dziewczyna? Jest to bardzo prosta historia, mianowicie taka, że oni się znali bardzo, bardzo krótko. Ta dziewczyna, kiedy Sebastian po prostu przestał się odzywać i nie przyszedł na jej imprezę urodzinową, zwyczajnie w świecie pomyślała, że tak jakbyśmy to dzisiaj nazwali, ją zghostował, że ją wystawił, że zerwał z nią kontakt, że ją zablokował, że się nie odzywa, bo po prostu coś mu się odwidziało. I ja to rozumiem. Myślę, że wiele osób, które słuchają tego podcastu, przeżyły kiedyś podobną historię, więc ta dziewczyna przede wszystkim nawet nie zna jeszcze Sebastiana życia, a już tym bardziej jego rodziny, żeby w ogóle się skontaktować z kimś, żeby znać jego codzienność na tyle dobrze, żeby zaniepokoiło ją w tej historii faktycznie to, że z Sebastianem nie ma kontaktu. Wzięła to po prostu za odrzucenie, więc dlatego nie zgłasza ona tego zaginięcia. Trwają poszukiwania, rodzice drukują ogłoszenia, na własną rękę próbują się czegoś dowiedzieć, chodzą po miejscowościach w okolicach tego pola kukurydzy, pytają, czy ktoś coś widział, czy ktoś coś słyszał. Nic, nic, nic. Mija miesiąc. W tym polu kukurydzy, które zostaje przez rodzinę przeszukane wielokrotnie, i to też warto zapamiętać i tutaj uwzględnić w tej historii, to jest sierpień 2021 roku. znam bardzo dobrze, szczególnie dzień 14 sierpnia, ponieważ brałam wtedy ślub i miałam wesele. Był wtedy ogromny upał w całej Polsce. I tego dnia również w okolicach Szczecina jest upał. Sebastian ma na nogach klapki, krótkie spodenki, t-shirt i dziwny słomkowy kapelusz. A o tym kapeluszu wiemy tylko tyle, że on w ogóle istnieje, bo tego dnia szef czy ktoś robi Sebastianowi po prostu zdjęcie i wiemy, jak Sebastian był ubrany. To jest to zdjęcie, które widzicie w okładce tego odcinka. Natomiast kiedy rodzina zaczyna brodzić i przedzierać się przez to pole kukurydzy, to jest przerażona i dociera do każdej z osób, która po tym polu chodzi, że Sebastian nie mógł tak po prostu w to pole wbiec, ponieważ pole kukurydzy, oprócz tego, że jest sceną z bardzo wielu horrorów, to jednak nie przypadkowo jest to scena z horroru. Kukurydza jest niezwykle twarda, niezwykle ostra. Rodzice Sebastiana mówią mi, że kiedy wchodzili w to pole kukurydzy, musieli mieć bluzy, długie spodnie, wytrzymałe buty, skarpety, zasłaniać sobie twarz, żeby te liście kukurydzy po prostu nie cięły ich skóry, bo są takie ostre. Jeżeli wyobrazimy sobie Sebastiana, który wbiega na oślep w to pole, to po pierwsze trudno jest wbiec na oślep w pole twardych, grubych badyli i ostrych. Jeszcze w klapkach, no po prostu wbiegnięcie w głąb tak, żeby szef nie widział Sebastiana przez przynajmniej chwilę w tym polu, jest niemalże niemożliwe. No ale faktycznie tak mówi o tym szef. Jednak psy tego nie potwierdzają. No i takie doświadczenie, powiedzmy, rodziców, którzy potem go tam szukają, również jest takie, że no byłoby to bardzo trudne, nie mówiąc, że prawie niewykonalne. Ponadto człowiek w takim stanie, jakim opisywał, że był właśnie Sebastian, jego szef, że był w takim szoku, że był taki zaniepokojony, roztrzęsiony, że on po prostu wybiegł z samochodu i na oślep wbiegł w to pole, to jakim cudem nie zgubił klapka po drodze, jakim cudem nie zranił się. Tam były psy, które tropiły. Jeden pies był do tropienia ludzi, drugi do tropienia zwłok. Ja sobie od razu wyobrażam, że po kilku metrach po prostu Sebastian gdzieś się przetnie, zadrapie, że tam gdzieś zostaje krew. No oczywiście, potem pada deszcz, zmienia się pogoda. Te ślady mogą zostać zmyte, ale psy wyłapują ślady nawet po kilku dobrych tygodniach. A tam śladu po Sebastianie w tym polu kukurydzy nie ma. Natomiast miesiąc po zaginięciu Sebastiana nagle na jednej z gałęzi drzew w okolicach pola kukurydzy zauważają kapelusz identyczny jak ten, który Sebastian ma na zdjęciu z dnia swojego zaginięcia. Jednak ten kapelusz dopiero tam się pojawia po miesiącu, mimo że ten teren łącznie z tym drzewem był wcześniej przeszukiwany. Więc wygląda tak, jakby ktoś tam po prostu ten kapelusz powiesił. To nie jest tak, że on jest gdzieś tam, nie wiem, schowany, wciśnięty, tylko po prostu jest tak zawieszony na gałązce. Ten kapelusz, z tego co zrozumiałam i z tego co wiedzą rodzice, nie został też poddany badaniom na przykład węchowym. Psy nie identyfikowały tego kapelusza, więc tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy to jest ten sam kapelusz, czy to jest taki sam kapelusz, jak ten, który miał Sebastian. Rodzice wielokrotnie walczą o to w tamtym czasie, by służby się bardziej zaangażowały w poszukiwania syna. Jednak no, wszyscy mówią, no proszę państwa, no pewnie są wakacje, uciekł sobie z pracy, nie chciał mu się pracować, gdzieś sobie pojechał. W końcu rodzice doprowadzają do tego, że zostają też przeszukane jeziora i bagna, bo to jest teren taki, nie jest to żadne pojezierze oczywiście, ale jest tam sporo stawów, jeziorek, bagien i te tereny również zostają przeszukane, wielokrotnie zresztą. Policja nawet zostaje zaangażowana w właśnie te przeszukiwania jeziora, ale też w tym jeziorze niczego nie udało się znaleźć. No i teraz pozostaje pytanie, dlaczego w polu kukurydzy nie znaleziono żadnego śladu? Dlaczego psy nie podchwyciły żadnego tropu? A to, co myślę, że teraz wszystkim z was kołacze się po głowie, to no dobrze, ale co wynika z przesłuchania szefa Sebastiana? Otóż okazuje się, że szef Sebastiana nigdy nie został w tej sprawie przesłuchany. On został rozpytany, ponieważ nigdy nie był traktowany w tej sprawie jako podejrzany. No bo o co podejrzany? O to, że doprowadził do zaginięcia? No nie. Ale nie ma żadnego protokołu z rozmowy z tym szefem, więc nie udało się ustalić też tego, co on robił przez cały dzień. Nie udało się potwierdzić jego wersji wydarzeń. W samochodzie szefa nagle po kilku dniach znajduje się dowód osobisty Sebastiana, włożony w jakiś list czy dokument, który Sebastian sobie zostawił na podsufitce. Ale to też jest nietypowe, ponieważ Sebastian zazwyczaj swoje dokumenty nosił w portfelu, a tego portfela już w samochodzie nie było. Rozmawiałam z rodzicami Sebastiana i zadałam kilka pytań takich, które mnie nurtowały. I z rozmowy z rodzicami Sebastiana dowiedziałam się m.in., że chłopak, z którym Sebastian wdał się w tę bójkę, właściwie przez którego został ciężko pobity, był bardzo wybuchowy, uchodził za furiata, za niebezpiecznego, agresywnego człowieka. Co więcej, miał przeszłość kryminalną. I rodzice zgłosili ten fakt pobicia na policję, ale dopiero po zaginięciu Sebastiana sprawa została umorzona. Są zeznania, ale nie ma obdukcji Sebastiana, no bo Sebastian niczego nigdzie nie zgłaszał, nie poszedł nigdy do lekarza. Natomiast faktem niezaprzeczalnym jest to, że miał z pewnością uszkodzenia kości czaszki, no bo ruszała mu się kość policzkowa, więc też nie wiadomo, czy nie miał wstrząsienia mózgu, czy nie miał jakiegoś obrzęku, bo na przykład może doznał jakiegoś urazu na tyle dotkliwego, że zmieniło się jego zachowanie i przez to na przykład mógł cierpieć na jakieś dość dotkliwe powikłania neurologiczne. Natomiast zapytałam rodziców też o to właśnie, czy nie zdziwiło ich to, że dziewczyna Sebastiana nie zgłosiła jego zaginięcia. Wtedy usłyszałam historię właśnie o tym, że spotykali się na tyle krótko, że faktycznie ona nie miała takiego wglądu w jego życie, kontaktu z bliskimi, w ogóle nie miała namiarów. Natomiast opowiedziała coś bardzo niepokojącego w moim odczuciu. I tutaj zacytuję wam wypowiedź mamy Sebastiana. Oni w ten dzień dzwonili do niej wiele razy. Wymieniali się telefonami i Krystian udawał, że jest Sebastianem i takie tam. Mówiła, że tak sobie żartowali z niej cały dzień. Jak Krystian jej napisał, że Sebastian wyskoczył mu z auta, to ona wzięła to za kolejny żart. Tego wieczoru miała w domu gości, obchodziła urodziny. Na świętowanie urodzin z Sebastianem była umówiona na wtorek. Razem mieli zaplanowany wyjazd nad morze, żeby uczcić jej urodziny. Sebastian się nie odzywa, to już tutaj są moje słowa, więc dziewczyna była przekonana, że po prostu Sebastian w ten sposób chce z nią zerwać. Nic bowiem nie wiadomo o tym, żeby szukała go na własną rękę. Najprawdopodobniej po prostu próbowała się z nim skontaktować. Mówiła, że wydzwaniała do niego i pisała non-stop i strasznie się martwiła, bo nie dostawała odpowiedzi. Zapytałam rodziców Sebastiana też o to, które według nich rzeczy najbardziej nie zgadzają się w tej historii z dnia zaginięcia. I rodzice mówią, że Sebastian rozmawiał z mężem dzień wcześniej, i to krótko, bo bardzo się spieszył, żeby oddać auto do warsztatu i mówił, że miał jeszcze sporo pracy. W sobotę w ogóle się z nami nie kontaktował. Pisał do dziewczyny dziwne SMS-y, że czegoś się bał, ale nic konkretnego. Ona nie wiedziała, czy to na serio, czy się zgrywa. Tak mówiła. Dziwne jest to, że dopiero jak skontaktowaliśmy się z Krystianem we wtorek, to on dopiero pod naszym naciskiem zgłosił to na policję. Jak tam dojechaliśmy w środę, sprowadziliśmy psa tropiącego i nie podjął tam w tym wskazywanym przez Krystiana miejscu żadnego tropu. Cały opis sytuacji wybiegnięcia Sebastiana z auta, jego dziwny stan, to co mówi, że ktoś go namierzył. Z opisu Krystiana Sebastian wybiega, biegnie przed siebie, a my nie znaleźliśmy tam żadnej jego rzeczy. Miał rzekomo przy sobie klucze do mieszkania, telefon, na nogach klapki, kapelusz. Identyczny zostaje znaleziony po około 3 tygodniach, około 0,5 kilometra od tego feralnego pola. Był ubrany w t-shirt i krótkie spodenki. My przedzieraliśmy się przez to pole kukurydzy zakapturzeni i poubierani szczelnie, bo liście dosłownie cięły skórę. Najdziwniejsze jest dla nas to, że Krystian tak zwlekał ze zgłoszeniem tego, Z tego, co on opisuje, to coś złego działo się z Sebastianem i on potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej. On wtedy natychmiast powinien wezwać pogotowie przecież. To wszystko, co się wtedy wydarzyło, to wiemy tylko i wyłącznie z jego relacji. No i właśnie, to jest najdziwniejsze w tej całej historii. Natomiast dziwnym jest jeszcze to, gdzie logował się po raz ostatni telefon Sebastiana. Według danych, które rodzice pozyskali od służb, to, że logował się ostatnio z tego miejsca, gdzie Sebastian zaginął. Po drodze zresztą, tutaj cytat mamy, rozmawiał z kolegą na wideo i mówił mu, że właśnie jadą do Wirówka, czyli tam, gdzie jest to gospodarstwo i tamten folwark. 20 minut około przed zaginięciem dzwonił też do swojej dziewczyny i mówił jej, że zaraz wjeżdża do Wirówka i jedzie do domu, że ma końcówkę baterii i zaraz padnie mu telefon, że jak dojedzie do domu, to do niej zadzwoni. To samo mówił wcześniej koledze przez wideo, że podłączy się, jak dotrze do domu i zadzwoni. Natomiast w pole kukurydzy wbiega z kluczami i telefonem. Telefon i klucze nigdy nie odnaleziony. W samochodzie znaleziono dowód Sebastiana. Tutaj szef sam się zgłasza po dłuższym czasie, bo na początku mówił, że niczego na pewno Sebastian nie został w jego samochodzie. Natomiast trzeciego dnia znalazł dowód z listem urzędowym. Sebastian mówi też o tym według rodziców, że był bardzo zmęczony, że przez 3 dni nie spał, że musi się położyć. Natomiast tata Sebastiana mówi, że Sebastian generalnie, no po prostu mógł być zmęczony. To, że on mówił, że nie spał, to tak samo my możemy mówić, no nie wiem, strasznie źle spałam, że jestem niewyspana. Rodzice Sebastiana najbardziej chcą wierzyć w to, że Sebastian żyje. Mama Sebastiana mówi, że nie mają pojęcia, co się wydarzyło przez te 20 minut od momentu telefonu do dziewczyny do momentu wybiegnięcia z samochodu. Czego się bał w tym dniu, tak jak wspomina to dziewczyna? Czy to była konsekwencja wcześniejszego pobicia? Czy on po prostu doznał jakiegoś urazu głowy, do tego zmęczenie, ciężka praca, upały? Może po prostu jego forma fizyczna była bardzo zła? Może stracił pamięć, ale dokąd pobiegł? Setki ludzi przeczesywali razem z rodzicami Sebastiana ten teren. Psy, drony, jakieś kamery termowizyjne. Nic. Czy są osoby, które coś mogą na ten temat wiedzieć? Nie wiadomo. Rodzice Sebastiana najbardziej chcą uzyskać jakiekolwiek informacje z tamtego feralnego dnia. Wydaje im się, że przepytali każdego, kogo się dało, o to, co mogło stać się tamtego dnia, ale nikt nic nie widział. Może są jacyś przypadkowi ludzie, którzy być może coś widzieli, ale bali się udzielić pomocy, bo Sebastian mógł na przykład zachowywać się irracjonalnie. Rodzicom najbardziej zależy na tym, że jeżeli jest ktokolwiek, kto wie cokolwiek, co mogłoby przybliżyć rodziców do poznania prawdy, co stało się z Sebastianem, no to jest coś, na co oni najbardziej liczą. Z tego, co wiedzą rodzice, chociaż sprawa została przeniesiona teraz już do Szczecina i jest szansa na to, że coś ruszy się w tej sprawie do przodu, ponieważ zmieniły się władze, więc zmieniła się też prokuratura, ponieważ sprawa Sebastiana jest prowadzona dwutorowo. Zarówno pod kątem poszukiwania osoby zaginionej, jak i pod kątem kryminalnym, ponieważ jednak potencjał kryminalny tej sprawy, że Sebastianowi mogło się jednak stać coś złego, jest dość spory i prawdopodobny w tej sytuacji. Policja mówi rodzicom, że bierze pod uwagę wszystkie hipotezy, jednak odkąd sprawa znalazła się w Szczecinie, to dużo oporniej służby dzielą się z rodzicami różnego rodzaju informacjami. Do tego dalsze śledztwo oczywiście wykazało, że na kontach bankowych Sebastiana nie było żadnych transakcji, nie było też żadnej aktywności z jego kont internetowych, a także na szczęście udało się zaliczyć jego zaginięcie z tej trzeciej kategorii do pierwszej, więc Sebastian jest poszukiwany już teraz jako osoba zaginiona pierwszego stopnia. Zostały sprawdzone trudne tereny, lasy, bagna, są też problemy z dzikami, tam są wilki, więc była taka duża obawa, że na przykład Sebastian zasłabł, że jakieś zwierzęta go zaatakowało, ale też wciąż zero śladów, chociażby, nie wiem, no ciała, zwłok. Ale nawet przeczesanie dzikiego terenu w promieniu 20 km, z tego się robi pół planety. To są tak trudne do przeczesania tereny, że no, szuka się igły w stogu siana. Ale teraz jest jeszcze jeden taki bardzo niepokojący aspekt tej historii. Ponieważ szef Sebastiana, Krystian, jest taką osobą może nie ekscentryczną, lubił się bawić, natomiast nikt o nim w okolicy nie mówi żadnych takich podejrzanych plotek. Nie prowadził żadnego podejrzanego biznesu. Natomiast miał taką ekscentryczną rzecz, że na swojej posesji trzymał dzikiego kota, albo lamparta, albo panterę, jakiś dziki kot, taki, który w ogóle w Polsce nie występuje. No i to zwierzę było po prostu niebezpieczne, więc też chodzą jakieś takie głosy, że może ten dziki kot tutaj jest jakimś kluczem do rozwiązania tej zagadki, może doszło do jakiegoś wypadku, nie wiadomo. Natomiast wiadomo jedną rzecz, że szef Sebastiana, były szef Sebastiana, ma dość dobre kontakty nie tylko z całą lokalną społecznością, ale też oczywiście z policją. Policjanci mówią do niego po imieniu. Kiedy go na przykład chcieli właśnie wziąć na komendę, żeby nawet nie przesłuchać, bo on właśnie nie był nigdy przesłuchany w charakterze nawet świadka, tylko był rozpytany, więc rodzice byli świadkami tego, jak policjanci mówią: Krystian, chodź, jedziesz z nami, po imieniu. A przez wieś z tym Krystianem jeżdżą policjanci na przykład no, dość szybko i tak dość szybko. No, przekraczają kilkukrotnie prędkość dozwoloną w terenie zabudowanym, więc widać tam pewnego rodzaju zażyłość. I teraz zwrot akcji. Ja miałam nadzieję, że nastąpił i też dlatego skontaktowałam się z rodzicami, ale niestety nie. Mianowicie pod koniec zeszłego roku, 2023, media obiegła informacja, że w sprawie Sebastiana, jego zaginięcia, doszło do przełomu, ponieważ aresztowano człowieka związanego z jego zaginięciem. Okazało się, że jest to informacja nieprawdziwa. Prawdziwa jest jednak informacja taka, że został podobno zatrzymany, znaczy prawdziwa, podobno, został zatrzymany, najprawdopodobniej Krystian P., ale w zupełnie innej sprawie. Nie wiadomo też jakiej, no bo to nie jest informacja publiczna. Jest natomiast jakaś lokalna gazeta, czy tam redakcja, która zajmowała się opisywaniem zaginięcia Sebastiana i opisywała okropne rzeczy, które są nieprawdziwe, które rzucały na sprawę makabryczne światło, takie, że na przykład mówiono, że znaleziono zwłoki Sebastiana. Rodzice się o tym dowiadywali właśnie z mediów. Potem się okazywało, że po pierwsze żadnych zwłok nie znaleziono, po drugie już na pewno nie Sebastiana. I rodzina przez tę prasę była narażana na notoryczny stres, na gigantyczne koszty emocjonalne i nic, co właściwie się w tej prasie lokalnej pojawiało, nie było prawdą. Więc również to, że doszło do aresztowania i zatrzymania w sprawie Sebastiana, także nie jest prawdą. Natomiast podobno faktycznie został zatrzymany ten szef Sebastiana, ale w zupełnie innej sprawie i też nie wiadomo w jakiej. I czy ma coś to wspólnego ze sprawą Sebastiana? Raczej nie. Tutaj myślę, że musimy wysłać te pytania do prokuratury w Szczecinie, która zajmuje się tą sprawą, do komendy policji też w Szczecinie, która też się tą sprawą zajmuje, a nie chce udzielać zbyt wielu informacji. Co się dzieje w sytuacji obecnie, jak prowadzone są działania, nie wiemy, natomiast wiemy na pewno, że została ta sprawa bardzo zaniedbana, chociażby przy zgłoszeniu zaginięcia. Kategoria zaginięcia zupełnie nieadekwatna do tego, co się stało Sebastianowi. Reakcja szefa absolutnie nieadekwatna. Nawet jeżeli był to żart, to żart się kończy po kilku minutach. Ale z tego, co szef z drugiej strony mówi, no to raczej Sebastian zachowywał się bardzo dziwnie i nagle wybiega w pole kukurydzy, jest w jakimś stanie pobudzenia, nie wiem, może ma jakiś atak paniki albo jest w stanie psychozy, mówi, że ktoś go śledzi, nie przychodzi na drugi dzień do pracy, na trzeci dzień do pracy, na czwarty dzień do pracy i szef nie zgłasza tego nigdzie samodzielnie, nie dzwoni po pogotowie, nie wzywa żadnych służb, żeby wbiegły w to pole kukurydzy. za Sebastianem, który nie ma przy sobie nic poza niedziałającym już niemalże telefonem. Przecież szef słyszy, kiedy Sebastian w samochodzie mówi, że ten telefon jest padnięty niemalże i że za chwilę nie będzie działał. To go naprawdę nie niepokoi po takim czasie właściwie życia dzień w dzień ze swoim pracownikiem, nie reaguje w żaden sposób. Bardzo dziwne jest to przede wszystkim, że to nie dziwi organów ścigania i służb, że nie zadały odpowiednich pytań. Dlatego ja bardzo do tych służb apeluję, żeby się tej sprawie przyjrzeć jeszcze raz i żeby dopełnić wszelkich obowiązków i ruszyć sprawę Sebastiana do przodu, bo myślę, że jest wiele pytań, które można zadać kilku osobom i które mogą przynieść odpowiedzi na pytania, co mogło stać się z Sebastianem Sierpińskim. Więc na sam koniec odcinka taki apel do policji i do prokuratury, a do wszystkich słuchaczy, słuchaczek. Jeżeli ktoś 14 sierpnia 2021 roku w okolicach Gryfina, Wirówka, Szczecina, tamtych okolic, spotkał się z jakąś dziwną, niepokojącą sytuacją lub ktoś wie, co mogło się stać, ale boi się powiedzieć, to można takich informacji udzielać anonimowo. Tej sprawy nie prowadzi już lokalna policja, tylko szczecińska, więc można anonimowo też takich informacji udzielić, a jeżeli boicie się zgłosić na policję, to ja jestem pod mailem po@piątaniezabijaj.pl, bez polskich znaków. Można tam wysłać maila nawet z jakiegoś wymyślonego adresu, podać informacje, które ja potem przekażę służbom. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Proszę Was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.